Meandry polityki. Ostatni dzień sierpnia oznaczać może, jak wiadomo, wiele rzeczy dla wielu bardzo różnych osób, a nawet narodów. Aktualnie tutaj, na kontynencie Ameryki Północnej, ostatni dzień sierpnia był dla wielu dniem pożegnania z senatorem McCain, w jednej osobie rycerzem zimnej wojny, a jednocześnie politykiem pełnym ludzkich cnót. Dla wielu jawiącemu się jako człowiek o gorącym sercu, zdolnemu, gdy trzeba, do okazania solidarności, i to nie tylko tej żołnierskiej. Jednakowoż każdy, kto ma jaką taką pamięć i traktuje jest siebie poważnie, zgodzi się pewnie, że prawie codzienne nazywanie Johna McCaina bohaterem narodowym przez liberalną lewicę w Stanach Zjednoczonych obciążone jest sporą dozą zakłamania. Wszak w latach 70. bardzo wielu celebrytów z Hollywoodu i największych stacji telewizyjnych prezentowało ludzi takich jak McCain w sposób jak najgorszy. Niekiedy wprost jako bezdusznych morderców dzieci wietnamskich i podpalaczy ryżowisk. Pomyśleć, jak to się prawie wszystko przez te 3 lata poodwracało. Trump potępia Francję, Niemcy i Kanadę. A słów uznania nie szczędzi Putinowi. Dobrze chociaż, że emerytka hollywoodzka Jane Fonda zachowała przyzwoitość i nie przyszło jej do głowy, żeby się wprosić na pogrzeb McCaina, by i tym razem dobrze wypaść. Może uznała, że nic nie jest w stanie pobić pikanterii jej ówczesnego zdjęcia z Hanoi na tle północno-wietnamskiego działa przeciwlotniczego. A może po prostu, jak to się mówi, pani Fonda poszła po rozum do głowy. Ponieważ trudno ostatnio oddzielić sakrum od profanum, to co należy do historii, od tego co należy do etyki, zgodzić się wypada, że te wszystkie pochwały liberalno-lewicowych celebrytów mają jednak żywy związek z niedawnym ostrym sporem emerytowanego oficera pilota McCaina z biznesmenem bawiącym się w politykę Donaldem Trumpem. Z jednej strony mamy przysłowiowego jastrzębia wychowanego w kulcie 3 pokoleń rodzin wojskowych, a z drugiej stoi przed nami 4-krotny symulant, niechcący iść na żadną wojnę, nie z pobudek pacyfistycznych, ale z przyczyn przyziemnych. Jak sam Trump wyznał, wolał się wyreklamować od wojska, gdyż w tamtym czasie interesowały go tylko 2 rzeczy – seks i zarabianie pieniędzy. Jeszcze 25 lat temu takie otwarte wyznanie wartości życiowych ucinało w USA wszelkie marzenia o prezydenturze, a w naszych czasach już nie. Sięgając pamięcią do okresu pierwszej Solidarności i naszych polskich spraw, muszę przyznać, że z tamtego okresu wyłania mi się kilka scenek ilustrujących ówczesny, bardzo poplątany stan ducha naszych rodaków. Oto czekając posłusznie na jesieni roku 81 w kolejce po benzynę w jakiejś Ostródzie czy Niedzicy na Mazurach, zdarzyło mi się zamienić kilka słów z pracownikiem CPN-u. Przeklinając lubością panującą w kraju komunę, rodak ów wyrzucił z siebie to, co mu leżało na wątrobie, kończąc swoją wiązkę słowami: Hitler na nich potrzeba. Przyznam, że nie pouczałem potem rozmówcy, że noszony przez niego znaczek Solidarności jakoś się gryzie z tym życzeniem, aby na jednego dyktatora napuścić drugiego, aby innymi słowy tyfus zwalczać zarazkami cholery. Druga scenka pochodzi z okolic Garwolina, gdzieś na szosie Warszawa-Lublin. Czas ten sam, chyba wrzesień 81. Wybrałem się, aby porozmawiać z pewnym panem, hodującym jedwabniki, i zaprosić go na spotkanie w warszawskiej SGGW, gdzie wówczas pracowałem. W tej niezbyt długiej wyprawie towarzyszyła mi urocza koleżanka z uczelni, mająca pochodzenie i nazwisko ormiańskie. Wygląd zresztą też. Po staropolskim poczęstunku gospodarz zaprowadził mnie do swoich jedwabników, zostawiając koleżankę na pogawędce z żoną. Jakoż okazało się, że o tych pożytecznych stworzonkach pan Włodzimierz, tak go nazwijmy, mówił krótko, bo w sumie pociągał go inny temat, zagaił więc. To teraz znowu ci nasi mają dojść do władzy? Spytał mnie, jak zrozumiałem retorycznie, robiąc ruch głową w stronę salonu. Cóż miałem robić? Wróciłem do tematu jedwabników. W minionym dopiero co sierpniu w Rumunii, w Polsce i kilku jeszcze innych miejscach obywatele nie raz i nie dwa dawali znać rządzącym, że nie życzą sobie, aby mianowany prawem kaduka przez ponoć nieomylną władzę urzędnik ferował wyroki sądowe lub wetował kontrakty na miliardy dolarów. Nie jest ważne, że w Polsce chętnych do wyrażania opinii jest aktualnie 1/10 tego, co w Rumunii. Po prostu naszym rodakom w starym kraju żyje się lepiej niż Rumunom. No to pewno łatwo ich przekonać, że zamiast nudnych i trudnych procedur wystarczy jeden przemądry król Salomon, w którego geniusz wierzy połowa Lechitów. Czwórkowi i piątkowi absolwenci prawa załamują ręce, podczas gdy trójkowicze idą tłumnie po władzę. Można tę kwestię także wyjaśnić na modelu Majdanu Kozackiego, gdzieś u ujścia Dniepru 400 lat temu. Tam niepotrzebni byli bakałarze, uczeni w prawie, sofiści po trzech fakultetach. To sam lud wymierzał sprawiedliwość w sposób bezwzględny, a zwłaszcza szybki. Po szczegóły odsyłam do pierwszego tomu Ogniem i Mieczem Sienkiewicza. Niestety, do tego standardu ludowej sprawiedliwości nie dorastają nawet najbardziej żarliwi i patriotyczni członkowie partii rządzącej w naszym starym kraju. Jakaż to w sumie musi być dla nich męka, to ciągłe udawanie pół liberałów, ćwierć demokratów, po to tylko, aby za rok czy dwa rozpostrzec nareszcie pajęczą sieć powszechnej kontroli wszystkiego i wszystkich. Dopiero wtedy ktoś bardzo ważny na samej górze będzie mógł powiedzieć, patrząc na to z lotu ptaka: o, właśnie o to mi chodziło. Za miękko, tu jak na dyktaturę, ale za twardo, jak na demokrację liberalną. No taka moja wizja przyszłości. Czyżby na tym polegała polska wersja słynnej teorii salami? Poczekamy, a pewno zobaczymy.
Przed państwem Mateusz Dziółko i piosenka W płomieniach.
Wrócić na front, choć nasz największy wróg to ja, płacę za błąd. Gdzieś daleko stąd, gdy próbowałem kilku innych serc, a ty byłaś tu wciąż.